Jestem Klaudia, mam 15 lat. Wydawało mi się, że jestem tłusta i obleśna. Postanowiłam schudnąć, ale nie mogłam. Ciągle ważyłam tyle samo, aż w końcu przestałam jeść. Jak musiałam zjeść, to potem godzinę wisiałam nad kiblem. Schudłam prawie 20 kilo. Kiedyś zemdlałam na WF-ie, bo nie miałam siły biegać. Trafiłam do szpitala, teraz mnie leczą. Ale mi się nie chce żyć. Jeśli znów przytyję, to nie wiem, co zrobię.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Program Mamo, Tato, Ratuj w czwartki w Radiu Gdańsk po 11.30.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dziś w audycji będziemy zastanawiać się, jak rozmawiać z nastolatkami o seksualności i pierwszych kontaktach intymnych. A w studiu goście psycholog, seksuolog Katarzyna Dułak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Justyna Walczak, mama 10 dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Joanna Egierska-Mrożek, mama nastolatki. Dzień dobry pani.
Witamy.
10 dzieci to niezła gromadka. W jakim wieku są pani dzieci, pani Justyno?
3 lat do 22.
I jak tam doświadczenia z nastolatkami? Miała pani okazję już rozmawiać na pewno. Kiedy, w jakim wieku pani zdaniem najlepiej takie rozmowy rozpocząć?
To znaczy, chyba nie ma takiej cezury czasowej, że to jest wiek, który należy rozpocząć. Te rozmowy jakby trwają, bo jest naturalna najpierw ciekawość dzieci, które pytają o różne rzeczy związane ze swoim organizmem, z tym, co widzą dookoła. I jakby ta ciekawość jest, później się pogłębia i zaczyna dotykać bardzo już spraw intymnych. I my mamy w domu taki zwyczaj, że jakby jest, jak widzimy, że dziecko potrzebuje takiej rozmowy już, że to jest ten czas gdzieś tam pod koniec podstawówki, takiej już poważniejszej jakby rozmowy, ale to się różnie układa czasowo, to z chłopców zaprasza tata na jakieś wyjście specjalne i to jest taki ich czas i oni wtedy rozmawiają. Później często wracają do tej rozmowy, bo im chłopcy są starsi, to widzę, że bardziej dociekliwsi i czasami zadają pytania, które mnie jako kobietę czasami nawet nie wiem, jak odpowiedzieć, bo ta wrażliwość jest zupełnie inna. Natomiast z dziewczynkami ja wychodzę na te rozmowy i rozmawiamy, zaczynając od fizjologii, od tego, co niedługo może zdarzyć się w jej organizmie. Mówię tutaj o pierwszym okresie, poprzez szacunek i do swojego ciała, i do ciała innych ludzi.
Ma pani łatwiej, bo jest pani lekarzem.
Może tak, chociaż też muszę uważać, żeby się nie schować za tą fizjologię, żeby dotknąć również innych sfer życia, bo wiadomo, że z intymnością wiąże się też bardzo mocno to poczucie bliskości, miłość i to jest... No to jest coś, co też, żeby pierwsze miłości i to jest coś, co bardzo trzeba uważać, żeby nie zlekceważyć i pomóc dziecku przejść, bo wiadomo, że nie zawsze ta pierwsza miłość, to zauroczenie jest łatwe dla dziecka.
Pani Joanna, a jak wyglądają pani doświadczenia? Pani ma w tej chwili 16-letnią córkę i jedną córkę już dorosłą, tak?
Tak, tak,
drugą córkę dorosłą, tak.
Powiem szczerze, że łatwiej mi było właśnie z tą teraz starszą córką, gdyż sama jakby tak potrzebowała porozmawiać. Oczywiście to jest bardzo indywidualna, tak, taka sfera tej dojrzałości naszych dzieci, przygotowania tak do tematu, więc trzeba tu takiej ostrożności też pewnej z naszej strony. Oczywiście to spadło na mnie, tak, z racji tego może mojemu mężowi było wygodniej, tak, żeby to jakby przesłać ten temat na mnie. Łatwiej mi było. Córka zawsze taka była dojrzała, poważna, nie spiesząca się tak do pewnych rzeczy. Musiała po prostu dojrzeć sama i jakby zaakceptować, tak, pewne rzeczy. Nie ukrywam, że też trafiła na fajnych pedagogów w szkole, gdzie prowadzone były takie zajęcia w grupach takich.
Czyli właściwie trzeba było coś dopowiadać, czy wszystko było...
Owszem, tak, ale na ile sobie dziecko samo tam ustawiało, tak, pewną poprzeczkę, tak, do przejścia. Natomiast tą obecną 16-latką jest o tyle trudniej, że jakby jak była...
Ucieka.
Tak, ucieka od tematu. Mhm. Też była długo taką no powiedzmy sobie infantylną dziewczynką, tak, w podstawówce, gdzie nie było, nie wyczułam momentu, żeby o czym zacząć rozmawiać. Natomiast teraz jest już późno.
Czyli ma pani poczucie, że przegapiła gdzieś ten moment, kiedy trzeba było
należało
rozmowy
o tym
rozpocząć.
Mówić, bo pojawiają się pierwsze sympatie i tak zwane motyle w brzuchu.
A my czekamy na państwa SMS-y z pytaniami i spostrzeżeniami pod numerem 603-06-06-06. W studiu mamy też psychologa, seksuologa. No właśnie, pani Katarzyno, jak rozmawiać z dziećmi o seksie? Kiedy zacząć? Czy zacząć może od budowy ciała właśnie? Od czego tu rozpocząć takie rozmowy?
Ja myślę, że od takiego uświadomienia sobie, że dzieci są seksualne od urodzenia tak naprawdę, o czym niewielu rodziców wie lub niewiele osób chce to zauważać, bo też kultura zachęca nas do tego, żeby postrzegać dzieci jako aseksualne, podczas gdy dzieci bardzo wcześnie eksplorują swoje ciało i początkowo to jest masturbacja, a później to się w kolejne zachowania seksualne przekształca czy rozszerza. Też nie wszystkie dzieci, ale sporo. I jeżeli chodzi o taki moment, kiedy powinno się to rozpocząć, to ja uważam, że to powinno się dziać od początku. Absolutnie od momentu, kiedy pojawi się dziecko, sprawdzać w jakim jest momencie, czego potrzebuje. I oczywiście
no tak,
to
ale
nie
małym
jest...
dzieciom często rodzice mówią, że bocian nie przyniósł na przykład.
No właśnie, tego nie należy robić zasadniczo. I taką radę, którą mam, to żeby nie kłamać. Dlatego, że jeżeli zaczynamy mówić o bocianie, no to później dziecko, które dowiaduje się, że to jednak nie jest bocian czy kapusta, może no, stracić zaufanie do rodzica.
Ale to rodzicom jest ciężko chyba zaakceptować w ogóle taką informację, że ich dziecko może być seksualne.
Zdecydowanie.
Bo przecież to jest nasze dziecko, małe dziecko. No jak ono może w ogóle o seksie myśleć albo w ogóle już nie daj Boże czynić cokolwiek w tym kierunku.
Tak, myślę sobie, uśmiecham się, bo myślę sobie, że to też działa w drugą stronę, o tym jak dzieci myślą o seksualności swoich rodziców. To jest taka relacja, w której trudno sobie wyobrazić, że ten seks istnieje, dlatego, że do seksualności jakoś przypisane są różne, nadpisane jakieś znaczenia nieprzyjemne. Ale tak, wszędzie ta seksualność jest obecna, oczywiście ona różnie wygląda i początkowo dzieci no, nie są zainteresowane, jeżeli zdrowo rozwijają się seksualne, nie są zainteresowane wchodzeniem w relacje seksualne z osobami, tylko raczej eksplorują swoje ciało. No a później stopniowo jakoś zwiększa się zainteresowanie, też pojawia się zawstydzenie, co utrudnia już kontakt rodzica i dziecka, bo jeżeli już pojawia się wstyd, to dziecko może czuć się niekomfortowo w rozmowie z rodzicem. I tak sobie myślę, że to jest ważne zadanie dla rodzica, żeby zbudować taką relację, w której dziecko czuje się bezpiecznie, nie czuje się oceniane i nie ma poczucia, że seksualność to jest coś złego, nienormalnego, zboczonego. Jakby różnie ta seksualność w rodzinach jest podawana.
Kto powinien uświadamiać? Zawsze to powinni być rodzice. Pani Justyno, co pani myśli na ten temat? Czy szkoła na przykład?
To znaczy, no ja mam takie zdanie, że jeżeli zajmujemy się dzieckiem, kochamy je, to jesteśmy z nim w relacji. Jeżeli jesteśmy z nim w relacji, to siłą rzeczy, tak jak tu pani mówiła, ja też mówiłam wcześniej, te rozmowy się toczą od momentu, kiedy dziecko zaczyna zadawać pytanie, co to? Tylko, że my jako rodzice najlepiej wiemy właśnie, na jakim ono jest poziomie. Czasami wystarczy powiedzieć, że ty jesteś dziewczynką, ty jesteś chłopcem. Chłopiec inaczej wygląda. Nie będę tutaj teraz wchodzić dokładnie, jak to wygląda, ale czasami wystarczy taki poziom. Później są pytania, na przykład, że wystarczy powiedzieć, że byłaś u mamusi w brzuszku, mamusia cię urodziła. I dopiero w którymś momencie dziecko jest gotowe, żeby usłyszeć, w jaki sposób dzieci się naprawdę rodzą. Bo przecież małym dzieciom nie będziemy tłumaczyć, jak wyglądają drogi rodne i tak dalej. Po prostu dziecko nie jest na to gotowe. W związku z tym rodzic, który jest przy dziecku, ma z nim nieustanną relację, szanuje to dziecko, je kocha.
No ale porozmawiajmy chwilę o tym, co
i właśnie
szkoła.
To chciałam powiedzieć. I ja tu widzę pewne niebezpieczeństwo. Właśnie boję się, że w szkole, w której siłą rzeczy jest to na przykład ustalone, że w tym momencie wszyscy mają takie zajęcia, część dzieci jest niedojrzała, a dla części dzieci może być za późno. Trafiamy z pewną średnią.
Tak, bo to jest chyba już szkoła podstawowa, pierwsze klasy.
Tak, i ja na przykład jestem przeciwniczką łącznie z tym, że jest to sfera bardzo taka, bo nie możemy seksualności oddzielać od innych sfer człowieka. Człowiek jest istotą, która jest jest związana, i dla mnie seksualność jest bardzo silnie związana z miłością, z odpowiedzialnością za drugiego człowieka, i w związku z tym też...
Woli jakby pani mieć sama wpływ na to, co dziecko będzie
Tak, i wiedziało, w jaki sposób to usłyszy, bo dla mnie nie może to być techniczne. To nie mogą być zajęcia techniczne. Za seksualnością, za tym, że mój syn przytula kogoś, że całuje, idzie odpowiedzialność za tą osobę drugą, która ma swoje uczucia, swoje oczekiwania wobec niego, tak jak on ma oczekiwania. On nie chce być zraniony i ta druga osoba nie chce być zraniona.
Tu się zgłosiła już pani Katarzyna.
ja się zahaczyłam na tą informację o tej edukacji seksualnej, bo to też jest coś, co jest mi bliskie i z czym mam doświadczenie. I mam taką praktykę, że sprawdzam i że to nie jest tak, że wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach, tylko te, które chcą, albo które dostaną zgodę od rodziców. Niestety zdarza się też taka sytuacja, kiedy dzieci bardzo chcą uczestniczyć w zajęciach, a rodzice się na to nie zgadzają, i to jest bardzo trudne. No ja mam tutaj taki dylemat, bo jakoś jestem przekonana o tym, że osoba potrzebuje mieć źródło, gdzie może w sposób bezpieczny dowiedzieć się o seksualności. I kiedy nie ma takiej możliwości, to...
No tak, ale zakładamy, że rodzice, którzy nie chcą, żeby brały dzieci udział, sami rozmawiają. Może być też taka sytuacja, że oni nie rozmawiają i dziecko czerpie wiedzę z tak zwanego doktora Google,
z
internetu, albo od kolegów, prawda, rówieśników. I wtedy może być różnie.
Tak, to jest najgorsza opcja, kiedy dziecko samo poszukuje w internecie, nie wiadomo, gdzie trafi. Też często są to, często są to strony po prostu pornograficzne, gdzie seksualność nie jest przedstawiona w jakiś normalny to nie jest dobre słowo, ale gdzie ona jest jakaś sensacyjna i niezgodna z rzeczywistością.
Mamy tutaj SMS-a od pani Violetty. Moi rodzice nie rozmawiali ze mną o dojrzewaniu. Wszystkiego dowiedziałam się od koleżanek. Bardzo mnie to przeraziło w pierwszej chwili. Nie chcę, żeby mój 13-letni syn miał podobne przeżycia. Czy już powinnam z nim rozmawiać o współżyciu, czy to jeszcze za wcześnie? 13 lat, chłopak. Co pani sądzi?
Ja się zawiesiłam, przepraszam.
No to ja może powiem, że to tak naprawdę też zależy od tej mamy, jak ona go widzi, że delikatnie może spróbować rozmowy takiej zacząć,
wybadać grunt
na ile on ma taką potrzebę rozmawiania. Też warto, żeby rozmawiał z nim też mężczyzna, bo ja mam takie doświadczenie, że przychodzi ten moment, kiedy mamusia spada z piedestału u syna i szuka tego wzorca męskiego. Mhm. Więc warto też, żeby ojciec, ukochany wujek, bo często jest młodszy brat mamy, taty, łatwiej jest na przykład dziecku
rozmawiać.
Czyli
jakiś wzorzec tworzony.
Wzorzec, tak. I pierwsza rozmowa taka mogłaby być badająca grunt po prostu, czy już faktycznie należy. Ja bym tak zrobiła.
To jest chłopiec, który pyta, jakby nie ma...
Mama pyta, czy rozmawiać z 13-latkiem.
Zdecydowanie tak. Tylko też to jest ważne, jaka jest forma.
No właśnie, jaki poziom tej rozmowy.
Tak, ale ja nie mam takiego przekonania, że to musi być osoba właśnie, jeżeli to jest chłopiec, to...
Tak.
Znaczy, że jakoś bardziej stawiałabym na relacje i na rodzaj relacji, tego, jaka tam jest otwartość. A także sposób, w jaki się rozmawia, bo często te rozmowy przyjmują charakter przesłuchania, co nie jest zachęcające do zwierzania się i do otwierania. Raczej zachęcałabym do takich otwartych pytań i zgłaszania gotowości, że jestem, mogę z tobą porozmawiać, chcę z tobą rozmawiać.
Czyli te rozmowy właściwie powinny wyprzedzać fakty.
Dokładnie, zdecydowanie.
Wcześniej powinniśmy rozmawiać z dzieckiem niż dopiero w sytuacji, w której powiedzmy, no nie wiem, znajdziemy, domyślamy się czegoś, tak, prawda, albo znajdziemy jakieś prezerwatywy w szufladzie u syna, czy coś w tym stylu.
Zdecydowanie, tak? Zapobiegać, nie leczyć. Mm-hmm. Bo też może dojść do różnych i ryzykownych zachowań seksualnych i też do nadużyć po prostu.
Część rodziców też się zastanawia zapewne, czy rozmawiając o seksualności i o współżyciu, nie dajemy takiego przyzwolenia na to, żeby dziecko rozpoczęło. Pani Joanno, nie miała pani takich oporów w rozmowach z córką, że jak pani już porozmawia, no to ona będzie uważała, że jej wolno?
Nie.
Że powinna może?
Nie, absolutnie. Ja mam akurat takie odpowiedzialne córki, Jestem po prostu o tym przekonana, tak, bo właśnie uważam, że relacje przede wszystkim najważniejsze są takie rodzinne i mam do nich pełne zaufanie. Myślę, że odwrotnie też. Staramy się o sobie mówić, pewnie, że mają swoje tajemnice i o nich na pewno bym się nie dowiedziała o różnych rzeczach, ale myślę, że rozmawiając na taki temat, o którym dzisiaj mówimy, nie przypuszczam, że mogłyby to na przykład dziewczyny moje wykorzystać, tak, do właśnie zbyt szybkiego sprawdzenia pewnych rzeczy, tak. Właśnie tutaj się włącza, tak, odpowiedzialność za siebie, też za inną osobę, tak. Zawsze, no, to jest tak delikatny temat, że trzeba być czujnym po prostu, tak?
Mam tutaj też kolejne SMS-y od naszych słuchaczy. Pan Grzegorz pisze: dzień dobry, moi rodzice na temat seksualności wcale nie rozmawiali. Jedno, co pamiętam, to pytanie, jak tam twój wróbelek? Do dziś nie umieją rozmawiać na ten temat. I kolejny SMS: mój syn został ojcem w wieku 18 lat, mamy cudowną wnuczkę, ale na początku nie było łatwo. Młodzi nie byli przygotowani do bycia rodzicami. Wszystko musieliśmy wziąć na siebie jako dziadkowie, zarówno my, jak i rodzice jego dziewczyny. Żałuję, że nie rozmawiałem z nim o odpowiedzialności, pisze pan Jarek. No i to są właśnie te konsekwencje właściwie, chyba braku rozmów, prawda?
Ja też widzę, że bardzo, ponieważ wiek nastoletni jest wiekiem bardzo dużej wrażliwości na swoim punkcie, bardzo łatwo dotknąć tego młodego człowieka, więc rozmowy typu wróbelek, takie jakieś, no nie wiem, no dla mnie w sumie takie sformułowania poniżające, lekceważące,
nieprawdziwe.
To jest chyba właśnie, trzeba bardzo uważać, żeby nie zranić też słowami tego dziecka. Że jak już rozmawiamy, to naprawdę spróbujmy rozmawiać. Ja sama wiem z własnego doświadczenia, że nie jest prosto, ale właśnie nie trywializując, nie udając, że ha, ha, ha.
Nie ośmieszając
właśnie, bo to może naprawdę dużą traumę wywołać. Choć tak jak mówię, łatwo się jest schować za żarcikami, za jakimiś...
No tak, to jest sposób radzenia sobie z tym wstydem, który wokół tematu seksualności jest.
Dorośli i dzieci tak samo reagują, prawda?
Jak wytłumaczyć dziecku, czym jest przedwczesne rodzicielstwo, tak żeby go nie nastraszyć? Jak o tym rozmawiać? Kiedy już wiemy, że powiedzmy jest w jakimś związku i może się to wydarzyć, może nie przyjdzie do nas i nie powie: mamo, tato, chcę rozpocząć współżycie seksualne, ale jak to tą rozmowę tak nawiązać, żeby uczyć tej odpowiedzialności?
Uniknąć na przykład, jak 15-latka zachodzi w ciążę, tak? Gdzie jest?
No przede wszystkim konieczna jest wiedza o tym, jak dochodzi do ciąży, bo to też nie jest powszechna wiedza. Wiem, że to może być zadziwiające, ale takie mam doświadczenie, że młode osoby nie wiedzą, jak dochodzi do ciąży i podejmują ryzykowne zachowania seksualne. Wiedza o antykoncepcji. Ja też myślę o tym, że rozmawianie tak normalnie o tym, co to, jakie są konsekwencje, o tym, że rzeczywiście może być ciąża, co to oznacza, co to zmienia, co jest potrzebne do tego, jak chcesz być rodzicem. Myślę sobie o takich otwartych, nieocennych rozmowach i też nie takim moralizowaniu, że to jest złe czy dobre, tylko raczej zwiększaniu wiedzy na temat tej odpowiedzialności, która wiąże się z tym, z tą decyzją, czy też przypadkiem. Jeżeli młodzi ludzie nie wiedzą o tym, jak zajść w ciążę, no to wtedy to jest przypadek.
W przypadku pani Justyny mąż rozmawia o takiej odpowiedzialności z synami, a pani z córką jeszcze taką rozmowę już odbyła, na przykład, żeby powiedzieć jej, że chłopak żąda tak zwanego dowodu miłości, to nie powinna ulegać? Czy to jeszcze za wcześnie?
To znaczy, ja powiem tak, sam sposób naszego wychowania, jakby oni od początku wiedzą, czasami nawet trochę się podśmiewają, że miłość to odpowiedzialność, że użyję cytatu. I widzę, że im się to bardzo wiąże i jakby nie mają tego typu podejścia, w sensie, nie wiem, jak to powiedzieć, ale chodzi o to, że dla nich jest My im mówimy, że jest czas zauroczenia, zakochania i dalej jest miłość, ale miłość to nie jest tak, że po dwóch, trzech spotkaniach my możemy cokolwiek powiedzieć na temat tego drugiego człowieka, że miłość jest czymś, co wzrasta. I jest czas zabawy, czas nauki i czas bycia rodzicami. I teraz oni mogą przez te czasy jakby przejść, skorzystać z tego, że teraz mają czas w sumie taki najbardziej niefrasobliwy, albo mogą sobie ten czas zepsuć. My nie wiemy, jakie będą ich wybory. To znaczy, jeżeli nasza córka 22-letnia będzie chciała wyjść za mąż i mieć dziecko, bo chce być rodzicem, proszę bardzo, to jest jej życie, jej wybór. Ale my bardzo chcemy im podkreślić to, że po prostu
będą tego konsekwencje
tak, i w tej chwili mają taki czas. Mhm. I że to naprawdę jest wzięcie odpowiedzialności. Oni sami czasami, mając wiele rodzeństwa, mówią, że ojej, że czasami ciężko jest być odpowiedzialnym jeszcze za kogoś. W momencie...
Jeszcze tutaj chciałam zacytować SMS-a od słuchacza, dosyć ważnego, myślę. Co robić, kiedy nasz nastolatek, kiedy napatoczymy się przypadkowo i przyłapiemy nastolatka w intymnej sytuacji? Pyta pan Mariusz.
Przeprosić, bo to jest naruszanie granicy, a też potrzebuję powiedzieć, że seks nie zawsze wiąże się z miłością, niestety.
To jest kwestia wychowania, że my staramy się dzieci wychować, mając takie właśnie doświadczenie, że seks jest wyrazem miłości. Nie ma seksu oddzielonego. No to jest nasz sposób wychowywania i my w tym staramy się nasze dzieci od początku wychowywać, że seks, zbliżenie intymne jest wyrazem największym, właśnie to jest intymność, to jest spotkanie się dwojga ludzi, takie wyjątkowe.
Ja zdecydowanie to słyszę i też szanuję. Mam równocześnie świadomość, że nie wszystkie osoby tak podchodzą do seksualności.
A ja mówię o własnym doświadczeniu.
Tak. I też o wartościach pewnych, nie? Tak. A ja też mam świadomość tego, że młodzi ludzie decydują się na kontakty seksualne nie tylko w sytuacjach, kiedy planują wyjść za mąż czy być rodzicami.
Tak, też z ciekawości, prawda?
Tak, z przyjemności.
Czasami przypadkowo też. Zupełnie różne są sytuacje. Mam tu jeszcze takiego SMS-a. Moja córka napatrzyła się w szkole, gdzie koleżanki w klasie mają w sumie 11 dzieci. To technikum. Dziewczyny są pełnoletnie. Ale dzięki temu moja córka widzi, jak ciężko być mamą w tym wieku. To może podsumować właśnie tą naszą dyskusję. Chciałam wrócić jeszcze do tego poprzedniego SMS-a. Napatoczymy się, właśnie przyłapiemy nastolatka w takiej sytuacji intymnej. Mówiła pani, że przeprosić, ale co, nic nie rozmawiać w ogóle?
Zdecydowanie rozmawiać. Sytuacja seksualna jest sytuacją intymną i to zależy pewnie, w jakich okolicznościach to się wydarza. Natomiast wejście w tą sytuację jest jakoś przekroczeniem tej intymności. To zależy od kontekstu, prawda? Na co są umówieni rodzice, w jakim miejscu to się odbywa. Zdecydowanie ja zachęcam do tego, żeby porozmawiać i nie zostawiać tego.
Rodzic na pewno krew się w nim wzburzy wyrzuci chłopaka bądź dziewczynę z domu na pewno.
Tak.
I wtedy może być trochę sytuacja konfliktowa, prawda?
Bardzo.
Czyli co? Jak mamy to powiedzieć?
Zgodnie z własnym przekonaniem i wartościami, ja zachęcam do tego, żeby w zależności od tego, jaki jest kontekst, zatrzymać tą sytuację
porozmawiać z obojgiem, tak? Z obojgiem, czy z naszym dzieckiem tylko?
Jak czujemy. Ja bym porozmawiała z dzieckiem, bo to jakby jest moja odpowiedzialność, moje dziecko. Ale też są rodzice, którzy pewnie będą chcieli porozmawiać z dwojgiem. Też dla mnie ważne jest, żeby tutaj zobaczyć, że to nie jest tak, że jest jedno dobre rozwiązanie i że bardziej zachęcam do tego, żeby sprawdzać, próbować w takiej autentyczności, szczerości, z zadbaniem też o własne wartości i potrzeby i z otwartością na dziecko, jego seksualność.
Powoli zbliżamy się do końca audycji, a chciałam jeszcze na koniec zapytać, gdzie można uzyskać jakąś taką pomoc, jeśli nie potrafimy sami sobie poradzić z tym tematem? Czy są takie miejsca, do których możemy się udać? No wiemy, że na przykład część mam prowadzi córkę na taką wizytę pierwszą do ginekologa, gdzie ginekolog takie sprawy tam załatwia, krótko mówiąc, przeprowadza rozmowę, uświadamia i tak dalej. Jeśli nie chcemy robić tego sami może za nas zrobić specjalista, ale i to samo z chłopcami, bo chłopiec również może ze swoją dziewczyną pójść do ginekologa i wziąć udział w takiej rozmowie, ale jakieś poradnictwo dla rodziców istnieje? W ogóle coś takiego?
Istnieje i też myślę sobie, że bardzo ważne jest, żeby tutaj w kontekście seksualności zauważyć, że to nie zawsze jest heteroseksualna seksualność. I jeżeli chodzi o wsparcie dla rodziców, to są takie stowarzyszenia, które wspierają na przykład rodziców osób homoseksualnych w tym temacie, bo to jest też duży temat. W Trójmieście mamy na przykład stowarzyszenie Tolerado, które jest organizacją zrzeszającą osoby, ale też tam jest grupa wsparcia dla rodziców.
Ale mamy też psychologów...
Mamy też psychologów seksuologów.
Seksuologów,
tak? I to też jest takie bezpieczne miejsce, żeby sobie pójść i porozmawiać. I nawet może być tak, że rodzic idzie. Po prostu, żeby sam upewnić się w tym, jak ja chcę to przeprowadzić. Chyba, że potrzebuję, żeby to było w obecności specjalisty, to wtedy... można też przyjść razem.
Oczywiście, są też stowarzyszenia katolickie, które prowadzą też tego rodzaju edukację dla rodziców i dla dzieci, prawda?
Tak.
Także szeroko można sobie szukać odpowiedniego miejsca, gdzie chcemy się udać i uzyskać informacje. Dziękuję paniom za udział w programie. Gośćmi były pani psycholog, seksuolog Katarzyna Dułak, pani Justyna Walczak i pani Agnieszka Egierska-Mrozek, mamy nastolatków. Dziękuję bardzo za uwagę, Joanna Matuszewska.